Kanclerz Olaf Scholz odwiedził Xi Jinpinga w Pekinie. Chiński przywódca oświadczył, że Chiny i Niemcy powinny współpracować ze sobą. Czy Niemcy zdradziły Zachód i co to oznacza dla Polski? W drugiej części programu zapraszamy na wywiad z Kirą Rudik, przewodniczącą ukraińskiej partii Głos, z którą rozmawiałam o jej spotkaniu z prezydentem Tajwanu. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witam Państwa przed ekranami, a ze mną dzisiaj na łączach jest pani redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
No i jak widzimy, kanclerz Olaf Scholz pojechał do komunistycznych Chin, do Pekinu. Jaki w ogóle cel ma ta wizyta?
No nawet niektóre niemieckie media pisały, że chyba cel, jaki ma cel dokładnie Scholz, to nie wiadomo, bo jaki ma Xi Jinping, to dokładnie wiadomo, że chciał tę wizytę rozegrać dla siebie propagandowo, potrzebował takiego wsparcia ze strony mocnego państwa zachodniego, po takiej akceptacji po 20. zjeździe partii komunistycznej, na której zapewnił sobie władzę absolutną i prawdopodobnie na dużo więcej niż tą trzecią kadencję, którą za chwilę rozpoczyna. Także no jego plan był bardzo, bardzo jasny. Zresztą sam Scholz tuż przed wyjazdem opublikował artykuł w Politico, gdzie przyznał, że on wie, czego chce Xi. Chce zależności Zachodu, żeby Zachód był bardziej zależny od Chin, od chińskich łańcuchów dostaw. I mimo wszystko Scholz, zdając sobie z tego sprawę, no właśnie robi wszystko, żeby Zachód był dużo bardziej zależny. No tu przykładem jest ta zgoda Niemiec, to tutaj nacisk, znaczy zgoda przede wszystkim Scholza i wielu ministrów z jego rządu się temu sprzeciwiało. Zgoda na sprzedaż chińskiemu państwowemu koncernowi COSCO Shipping udziału w jednym z terminali w porcie w Hamburgu. No właśnie takie gesty, takie działania w pełni aprobowane przez Scholza, no powodują, że realizowany jest plan Xi Jinpinga, plan chiński. Ta wizyta to także realizacja tego planu, ale ja dzisiaj w Gazecie Polskiej codziennie w takim komentarzu powiedziałam, że to jest nie tylko realizacja planu chińskiego, ale także planu rosyjskiego, dlatego że tuż po 20. zjeździe partii komunistycznej odbyła się taka krótka, odbyła się rozmowa telefoniczna między ministrem spraw zagranicznych Rosji i jego chińskim odpowiednikiem. I w komunikacie strony chińskiej po tej rozmowie czytaliśmy, że właśnie strona chińska udziela pełnego wsparcia działaniom rosyjskich, służących między innymi jednoczeniu narodu rosyjskiego. Czytaj, działania Rosji na Ukrainie to widziane są przez Chiny jako jednoczenie narodu. I też Chiny wspierają działania Rosji w utrzymaniu przez Rosję statusu mocarstwa, czytaj, no budowaniu swojej sfery wpływów. No gdzie Rosja miałaby budować te sfery wpływów, sfery kontroli? No właśnie w naszym regionie. Pada taka mocna deklaracja wsparcia ze strony Chin dla Rosji i zaraz po tej rozmowie pierwszym takim ważnym gościem, pierwszym z Europy, z Zachodu jest kanclerz Niemiec, no to jest też realizacja planu rosyjskiego.
No właśnie, a kanclerz Niemiec mówił, powiedziałem chińskiemu prezydentowi, że ważne jest, aby Chiny skorzystały ze swojego wpływu na Rosję. I mówił właśnie o tym, żeby Chiny wywierały wpływ na Rosję. A czy kanclerz Niemiec ma jakieś w ogóle możliwości, może mieć jakiś wpływ na te relacje rosyjsko-chińskie?
Właśnie to powinien kanclerz Niemiec powiedzieć. Gdyby kanclerz Niemiec powiedziałem Xi Jinpingowi, że ma wpłynąć na Rosję, by zaprzestała swoją agresywną wojnę na Ukrainie i wycofała się z zajętych terenów, bo inaczej my Niemcy, i tutaj padło coś, no to moglibyśmy na to spojrzeć, no rzeczywiście, no postawił warunki. A to, że on sobie poleciał i powiedział, no niech, dobrze byłobyście, abyście tam porozmawiali albo że jakoś wpłynęli, ale nie ma, strona chińska nie usłyszała, jakie będą konsekwencje, jeżeli tego nie zrobią, to jest takie po prostu puste gadanie. Chińczycy są już do tego przyzwyczajeni. Co chwila jakiś europejski polityk przyjeżdża i mówił im tam coś, no prawa człowieka są ważne, no dobrze, abyście się tutaj z Rosją porozmawiali na ten temat. No może porozmawiacie z Koreą Północną. No i sobie to wysłuchali. Zresztą Chińczycy wiedzieli, że ta kwestia zostanie postawiona, bo media niemieckie o tym wcześniej pisały, no więc to była taka, no Niemcy mieli jakieś oczekiwania wobec Scholza, a on nie wypełnił, bo o czymś tam powiedział, prawda? No także to jest, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. No dużo ciekawsze rzeczy są w tym oświadczeniu, które strona chińska wydała zaraz po tych rozmowach, po rozmowie Scholza z Xi Jinpingiem. Tam na końcu szczególnie to moją uwagę zwróciło taki fragment właśnie odnoszący się do kryzysu na Ukrainie, czyli no, tak Xi Jinping rozmawiał z Scholzem o kryzysie na Ukrainie, nie o wojnie. W Xi Jinping miał powiedzieć, że no tutaj świat zachodni, Europa, no, że Chiny wspierają Niemcy i Unię Europejską w promowaniu rozmów pokojowych i budowaniu jakichś ram bezpieczeństwa europejskiego, czyli no, to ma być jakieś bezpieczeństwo europejskiego. No przecież w Europie to ramy bezpieczeństwa są oparte nie tylko na Europie, no, ale na silnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a Niemcy przedstawiają jakie ram, tylko wyłącznie Chiny jako no, budowaniu jakichś ram bezpieczeństwa europejskiego, czyli wyrzucenia Stanów Zjednoczonych zupełnie z Europy. I to jest chyba coś, co duża część elit niemieckich chciałaby widzieć. Oni myśleli, że Rosja będzie takim partnerem do budowy jakiegoś sojuszu, który pozwoli no, wyrzucić właśnie Stany Zjednoczone z Europy. No wyszło jak wyszło. No teraz Niemcy szukają alternatywy i to mają być Chiny. W tym też komunikacie właśnie na końcu, kiedy jest mowa o tym, jak to sobie Xi Jinping i Scholz rozmawiali o Ukrainie, też jest mowa, że no tutaj Chiny wspierają też takie wezwania wzywają zainteresowane strony do racjonalności i powściągliwości. Znaczy, co to znaczy wzywanie zainteresowanych stron? To znaczy Ukrainy? Znaczy Ukraina została napadnięta brutalnie przez Rosję, ona musiała się zachowywać racjonalnie i powściągliwie. No to jest ten fragment, szczególnie to jest ostatni fragment tego komunikatu chińskiego po rozmowach Xi Jinpinga i Scholza. Jest naprawdę taką typową prorosyjską narracją Chin. Także no, Scholz powiedział swoje, że on chce, żeby Chińczycy wpłynęli na Rosję, a Chińczycy dokładnie sprzedają swoją narrację, że to jest jakiś konflikt, który wymaga od obu stron powstrzymania się, racjonalności, to nie jest wojna, no, że tutaj jakieś ramy europejskie są potrzebne, żeby budować bezpieczeństwo, że o broń Boże, jaki nie sojusz transatlantycki i tak dalej. Także to, co Xi Jinping chciał osiągnąć propagandowo i takiego potwierdzenia swojej pozycji, no to osiągnął. Scholz nie osiągnął nic.
A czy w takim razie spodziewa się pani redaktor jakiejś reakcji Ukrainy na to oświadczenie?
No dobrze by było, gdyby takie oświadczenie było, ale myślę, że to jest taki moment też, ja myślę, że dobrze, żeby sobie Amerykanie przeczytali to oświadczenie. Jeszcze przed, wspomniałam o tym wypowiedzi, o tym artykule Scholza w Politico. Tam jest taki fragment, nie mam tego cytatu, ale jest w pewnym momencie taka sugestia, że to Stany Zjednoczone wtrącają, wpychają Niemcy w zimną wojnę z Chinami. Niemcy tego nie chcą, bo one same jakoś były doświadczone przez tą zimną wojnę, no tą poprzednią. Znaczy, że gdyby one były jakimiś ofiarami tej poprzedniej zimnej wojny. No to szczególnie chyba z punktu widzenia Amerykanów powinno być szokujące, jak to Niemcy ofiarami wojny, zimnej wojny. No Niemcy całkiem nieźle na tym wyszły, były wspierane, chronione przez Stany Zjednoczone w okresie zagrożenia ze strony Sowietów. Później bardzo sprawnie odzyskały utracone Niemcy Wschodnie, no, są beneficjentem tej współpracy zaczętej po wojnie, której oni byli napadającym. A często ich ofiary, tak jak Polska, no, znalazły się po tej drugiej stronie. I to my mamy prawo mówić, bo bycia ofiarami i drugiej wojny, i wyniku rezultatów tej drugiej wojny. A tymczasem Niemcy przedstawiają się jako ofiary i to im daje pretekst do tego, żeby mówić, że oni nie chcą już takiej bliskiej współpracy i słuchania Amerykanów i dlatego oni dalej będą współpracować z Chinami, mimo że Amerykanie namawiają swoich sojuszników do ograniczenia tej współpracy. Więc wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy Amerykanie powinni się obudzić i bardzo mocno zrewidować swoją politykę wobec Niemiec, bo niestety za administracji wróciła ta tendencja do traktowania, do nadania Niemcom takiego specjalnego statusu w Europie. Trump rozumiał, że Niemcy prowadzą niebezpieczną politykę i nie dał się czarować tutaj Merkel. Jasno to nazywał, no ale wydaje mi się, że no Biden niestety no, nie stać go na razie na takie mocne, na taki mocny zmiany w tej polityce wobec Niemiec. Ale to też jest ta niebezpieczna sytuacja, bo ta polityka Scholza jest bardzo niebezpieczna dla Niemiec, ona jest niebezpieczna dla Zachodu. Ale to jest także szansa dla Polski. To jest właśnie moment, kiedy gdybyśmy mieli sprawnie działającą administrację, dobrze działającą administrację, to właśnie jest ten moment, gdzie na arenie międzynarodowej, także w rozmowach z Amerykanami na różnych szczeblach i w różnych partiach, bo wiemy, że za chwilę ta władza może się w Stanach Zjednoczonych zmienić, gdzie powinniśmy pokazywać właśnie, jak niebezpieczną politykę, w tych rozmowach powinniśmy pokazywać, jak niebezpieczną politykę prowadzi strona niemiecka. Więc to jest gdyby no też jakaś tak i rozmawiać o tym także z tymi, którzy no, widzą to niebezpieczeństwo. No, myślę, że tu mamy sojuszników we Włoszech. Wiemy, że z tej wizyty nie są zadowoleni Francuzi, więc także tutaj byłoby warto zacząć rozmowy z Francuzami. No, to jest też taki moment, kiedy można rzeczywiście osłabić pozycję Niemiec w ich relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i w ich relacjach i pozycje w Europie. To wymaga, sama Polska nie może zrobić, ale no, to wymagałoby działań dyplomatycznych. Także to no, każda niebezpieczna sytuacja przynosi jakąś szansę. No, więc to w tym widziałabym jakąś szansę, no ale no, czy zostanie to zrealizowane? No myślę, że to tak mówię, do tego potrzebna jest dobrze działająca, sprawnie działająca administracja. No ale zobaczymy, jakie wnioski przede wszystkim Amerykanie z tego wysuną, bo to jest najważniejsze. Z tego, co robi Scholz, z tego, co powiedział Scholz przed wizytą i także tego, co mówił i jak postępuje w relacjach z Chinami.
W takim razie, jakie konkretne kroki powinny podjąć Stany Zjednoczone?
Myślę, że Stany Zjednoczone powinny, wiemy, że jeszcze jedno, bo w tym samym, dlaczego mówię, że administracja Bidena może się na to nabrać, na to na jakieś zapewnienia Niemców, że wcale oni, no tam oczywiście jest wizyta, ale oni aż tak daleko to w tych relacjach z Chinami się nie posuną, dlatego że w tym samym czasie, kiedy odbywała się to, kiedy Scholz przygotowywał się do wizyty w Chinach, kiedy już wylatywał, no to odbywał się szczyt G7 w Niemczech, szczyt ministrów spraw zagranicznych państw grupy G7 w Niemczech. I tam no, Niemcy reprezentowała minister spraw zagranicznych, ich minister spraw zagranicznych, która no, jeżeli chodzi o Chiny no, to i Rosję, to ma dość zdrowe poglądy. Poglądy bardzo, jeżeli chodzi o Rosję, bardzo bliskie nam, jeżeli chodzi o Chiny, bardzo bliskie Amerykanom. I to mamy, tu Amerykanie mogli usłyszeć zupełnie inną wersję, czyli no tak sprytnie to dość Niemcy rozegrali. Tu z jednej strony przyjmują sobie u siebie Amerykanów i rzeczywiście padają tam, są tam rozmowy między innymi o tym, żeby jak kraje Europy Zachodniej powinny, Europy nie tylko Zachodniej, bo tam była także Japonia, jak sojusznicy Stanów Zjednoczonych powinni uniezależniać się od Chin. A z drugiej strony no, mamy wizytę Scholza, która i jego działania, które służą temu, żeby właśnie Niemcy i Europa dużo bardziej się Zachód uzależniał od Chin. Więc dlatego mówię, że no, nie bardzo wierzę w to, że i tym wydaje mi się, że takie gesty właśnie jak te na G7 no, mogą tutaj być no, zamazać Amerykanom. No, administracja Bidena, demokratów często ma do tego tendencje, więc myślę, że takich kroków raczej nie będzie, ale no, na przykład ten szczyt mógłby się nie odbyć, mógłby zostać odwołany albo przeniesiony, wiedząc o tym, że Scholz wybiera się do Niemiec. Amerykanie mogli tutaj jakoś ostrzej to postawić i dać znać Niemcom, że nie podoba im się to, co w tej chwili robią. To byłby chociaż taka bardzo szybka reakcja. Stawianie na rozmowy z innymi sojusznikami, bo rzeczywiście współpraca polsko-amerykańska się bardzo zacieśnia, ale też no, pomoc państwom takim właśnie jak Polska i Europa, budowania takiej silniejszej pozycji właśnie na arenie międzynarodowej, po to, żeby także no, mogli na arenie europejskiej pokazać, że są siłą, która się może przeciwstawić Niemcom.
Ja też w tym momencie chciałam przypomnieć naszym widzom, że możecie pisać komentarze na czacie i zadawać pytania i później te pytania pojawią się u nas w programie i też zachęcamy Was do udziału w sondzie, która jest i na czacie i na Twitterze. Sonda, czy uważasz, że Niemcy zdradziły Zachód? Zachęcamy Was do udziału w sondzie i pisania odpowiedzi na to pytanie. Ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ Xi Jinping powiedział, że Chiny i Niemcy powinny współpracować ze sobą, zwłaszcza w czasach zmian i zamieszania, a Olaf Scholz mówił o tym, że nie jesteśmy zwolennikami rozłączenia stosunków gospodarczych z Chinami. W takim razie jak dalej będą się kształtować relacje niemiecko-chińskie?
Pod rządami Scholza będą się teraz już zaczęły. To znaczy myślę, że będziemy mieli jeszcze większą ingerencję w wpływy chińskie w gospodarkę niemiecką. Niemcy nie wierzą, bo Niemcy podnoszą kwestię taką, że no chcą większego otwarcia na tamtejszym rynku. Nie wierzę, że tego otwarcia, na to otwarcie Xi Jinping się zgodzi, także Niemcy tutaj niewiele uzyskają, a myślę, że oni będą wchodzić. No ostatnim razem mówiliśmy o tym, że COSCO przejęło część portu w Hamburgu i że jedna z niemieckich firm produkująca mikrochipy może być sprzedana firmie, która zależy od Chin. To w tej chwili toczą się rozmowy w tej sprawie. Także myślę, że będziemy mieli coraz więcej takich informacji, jak to kolejne firmy, kolejne branże Niemcy przejmują, Chiny przejmują w Niemczech. Scholz jest tutaj bardzo otwarty na niemieckie inwestycje, a to znaczy po prostu uzależnianie. Ale to jest tylko ten jeden element, bo w trakcie strona chińska też powiedziała, że ona mówiła nie tylko o współpracy, pogłębianiu współpracy Chin z Niemcami, ale i pogłębianiu Chin z Unią Europejską. Czyli to jest tak, jak Chińczycy chcą przedstawić tę wizytę, że to nie jest wizyta kanclerza Niemiec, ale przywódcy państwa europejskiego, członka, ważnego członka, jeżeli nie najważniejszego, Unii Europejskiej, który ma możliwości, który kształtuje politykę Unii Europejskiej. I o to przede wszystkim Chinom chodzi. Nie tylko o Niemcy, ale także o to, aby doprowadzić do zmiany polityki i nastawienia Europy do Unii Europejskiej, do Chin, dlatego że widzimy, że jest zmiana właśnie w tym nastawieniu, że coraz więcej państw widzi zagrożenie ze strony chińskiej, coraz więcej państw mówi o konieczności właśnie odchodzenia od takiej mocnej współpracy z Niemcami, od uniezależniania się od Chin, żeby nie doszło do takiej samej sytuacji, jak doszło z Rosją. Takiej zmiany nastawienia w Europie bardzo boją się Chiny i uważają, że Niemcy mogą być tutaj tym narzędziem, które wpłynie na powrotu do tego najdawniejszego stanowiska. No jednak otwórzmy się na współpracę z Chinami, będziemy na tym korzystać, win-win i tak dalej. To Niemcy forsowały ustawę inwestycyjną pomiędzy Chinami a umowę inwestycyjną pomiędzy Chinami a Unią Europejską. Merkel w ostatnich miesiącach swoich rządów bardzo mocno naciskała na inne państwa europejskie, żeby ją zatwierdzić. Ona została zatwierdzona, ale potem ją zamrożono między innymi w wyniku działań państw bałtyckich. Także Polska tutaj miała pewne zastrzeżenia, że ta umowa nie była uzgadniana z głównym sojusznikiem Unii Europejskiej, Stanami Zjednoczonymi. Udało się ją zamrozić i teraz celem Niemców jest, żeby Chin jest, żeby do niej wrócić. I tutaj uważają, że mogą do tego wykorzystać właśnie Niemcy. Także to jest niebezpieczne, szczególnie dla Europy. To jest także niebezpieczne dla nas, bo jeżeli rzeczywiście u nas widać pewne oznaki no, takiego przebudzenia w kwestii chińskiej i no, zdecydowanie polityka, jaką ta ścieślejsza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, z Koreą Południową, to jest coś, co nie podoba się zdecydowanie w Pekinie, jest oznaką takiego odchodzenia od tej polityki prochińskiej, no to naciski Niemiec na Europę, żeby wrócić do tej prochińskiej polityki, no nie są dla nas dobrą informacją.
Redaktor właśnie mówi o tym, że widać przebudzenie w kwestii chińskiej w Polsce, ale też podawała pani na Twitterze informację, że Wojciech Zajączkowski udziela wywiadu dla chińskiej telewizji. Jakby mogła pani...
Magazynu Cajś być cytowana jego. Ja miałam tylko dostęp, ponieważ to jest płatne, do fragmentu tej wypowiedzi, no ale ten sam fragment już jest taki, no czyta się go naprawdę ciężko. To jest wypowiedź, która pada zaraz po 20. zjeździe partii komunistycznej. No tak to, że też nie Chińczycy no, przedstawiają z okazji tego zjazdu, prawda? No, tutaj wypowiada się zakończenia zjazdu, wypowiada się ambasador, który mówi, że wita determinację chińskich przywódców w utrzymaniu jak zawsze polityki otwartości. No niejaka, ten zjazd pokazał, że Chiny wcale nie są otwarte, że one będą się izolować, one same się będą izolować od świata, chcą od Zachodu być jak najmniej zależne, ale chcą jednocześnie nas kontrolować. Także no, bierzemy udział w takimi wypowiedziami w chińskich mediach, no, w tej grze dezinformacyjnej i propagandowej chińskiej. No, zupełnie coś, co nie powinno się wydarzyć. No to właśnie to mówię, no mówiłam o tej słabej dyplomacji, nieskutecznej, no to jest tak, to pokazuje właśnie, że nie potrafimy, no tu w tym przypadku wystarczało nic nie mówić, prawda, no nie musimy z okazji 20. zjazdu partii komunistycznej robić Chińczykom reklamy, no ale jak się tak spojrzy na życiorys pana Zajączkowskiego, no to jest były doradca Tuska, doradza omówczym, no w polityce energetycznej, jak ta polityka energetyczna za Tuska wyglądała, wszyscy wiemy, był wysłany potem na placówkę w Moskwie, teraz trafił do Rosji, czyli no żadna taka wielka zmiana tutaj nie nastąpiła w polskim MSZ-cie na tych bardzo ważnych kierunkach. No, Chiny są zagrożeniem dla wolnego świata i my w tym czasie mamy ambasadora, no, który no wcześniej już nie pokazał, że jest, że na takie stanowisko, że powinien być w dyplomacji, a teraz widzimy, że rzeczywiście no, poddaje się tej chińskiej dezinformacji, wręcz w jakim stopniu jest jej narzędziem.
Ale skoro mówimy właśnie o krajach i działaniach, które zdradzają Zachód, to też możemy wspomnieć o tym, że są kraje, które nie zdradzają Zachodu, ponieważ, a nawet rozwijają relacje z Tajwanem. I zaprosimy teraz Państwa na krótki fragment wywiadu z Kirą Rudik, przewodniczącą ukraińskiej partii Głos, która będzie mówić o swojej wizycie na Tajwanie, a całość wywiadu pokażemy Państwu też w drugiej części programu.
Była ona bardzo ważna. Byłam pierwszym parlamentarzystą z wizytą na Tajwanie. Tym ważniejsza jest ona teraz, kiedy świat został podzielony na kraje walczące o demokrację i wspierające tę walkę oraz kraje, które stoją z boku lub stwarzają zagrożenie. Tajwan wspiera Ukrainę od samego początku. Najpierw nałożyli sankcje na eksport chipów do Rosji. Wysyłają też drony do Ukrainy i oczywiście bardzo wspierają nas finansowo. Wizyta była bardzo miło przyjęta i bardzo przyjazna. Była wyrazem wsparcia, jak to jest między sojusznikami walczącymi o wartości demokratyczne w dosłownie różnych częściach świata. Tajwan rozumie, że Ukraina jest teraz centrum walki o demokrację, ale za jakiś czas on także może się nim stać. Rozmawialiśmy o lekcjach, jakie wynosimy z wojny, którą Rosja rozpoczęła przeciw Ukrainie, a także o krokach, jakie społeczność demokratyczna na całym świecie musi podjąć, byśmy byli dobrze przygotowani na kolejne potencjalne zagrożenia.
Całość wywiadu będziecie mogli Państwo obejrzeć w drugiej części programu. Ja też przypominam o tym, żebyście nas zasubskrybowali, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. No a ci, co zrobili, to możecie sprawdzić, czy dalej macie kliknięte to subskrybuj, ponieważ YouTube czasami cofa subskrypcję, więc zachęcam Was do sprawdzenia. I do pani redaktor Hani Shen mam pytanie. Jakby pani skomentowała tą wizytę na Tajwanie?
Znaczy, to jest z widzenia Ukrainy, to jest bardzo ważna wizyta, dlatego że sami jeszcze mówiliśmy kilka razy w programie, że Ukraina miała takie duże nadzieje, że Chiny będą jakimś rozwiązaniem w tej wojnie. Znaczy, rzeczywiście będzie można prowadzić jakieś rozmowy z Chinami i w wyniku tego te Chiny być może wpłyną na Rosję. To nawet sam prezydent Ukrainy miał takie przemyślenia, przez jakiś czas w to wierzył. Wydaje się, że powoli, w ostatnich tygodniach coraz szybciej ukraińskie elity pozbywają się tej wizji udziału, pomocy Chin. I ta wizyta jest tego przykładem. Ukraina otrzymuje ogromną pomoc od Tajwanu. To jest pomoc finansowa, to jest pomoc na arenie politycznej, to jest pomoc dla obywateli Ukrainy. Pani Rudik w czasie wizyty na Tajwanie sama, zdaje się nawet w rozmowie, kiedy przemawiała, będąc przy prezydent Tajwanu, to mówiła, że po jakimś tam spotkaniu właśnie oficjalnym podeszła do niej Ukrainka i chciała jej po prostu powiedzieć, jak wspaniale Tajwańczycy opiekują się obywatelami Ukrainy. To też jej pokazało, że nawet na tak dalekiej takiej wyspie Ukraińcy znajdują schronienie i opiekę. Więc ta forma pomocy, tej formy pomocy jest bardzo wiele i ta Ukraina jasno w tej chwili widzi, kto naprawdę może pomóc i kto konkretnie pomaga i na kogo trzeba postawić. Także to jest bardzo dobra wiadomość. Troszkę mnie zasmuca w tym, że tutaj to było spotkanie delegacji ukraińsko-litewskiej, czyli według mnie to była właśnie taka inicjatywa pewnie litewska przywiezienia ukraińskiego polityka, takiego spotkania właśnie, kolejne państwo, które jest po stronie właśnie, które też jest, wspiera Tajwan i widzi właśnie Tajwan jako element tego obozu wolnościowego, prodemokratycznego Ukraina. Ale myślę, że tu motorem była Litwa i szkoda właśnie. To są działania dyplomatyczne. To jest pokazanie swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Właśnie angażowanie się w takie działania. Litwa to bardzo pięknie robi. Jest mocno obecna tutaj na Tajwanie. Jest już któraś kolejna wizyta delegacji litewskiej tutaj na wyspie. Nie chowa się gdzieś tam, że nie może się spotkać z prezydent Tajwanu, bo to wpłynie jakoś na relacje z Chinami, także pokazuje także dużą odwagę. Jak mówię, tym buduje się swoją pozycję w tej chwili na arenie międzynarodowej, a nie na przykład telefonami do prezydenta Iranu.
A czy widzi pani jakąś naukę, jaką z tej wizyty mogą wyciągnąć polscy politycy?
Taką, że angażować Ukrainę nie tylko, oczywiście pomagamy, jesteśmy ważnym elementem, jednym z najważniejszych elementów tej pomocy. Ta wojna wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby nie nasza pomoc i nasze wsparcie, ale także dziś na arenie międzynarodowej możemy właśnie działać w ten sposób, że łączenia pewnych elementów, które kiedyś wydawały się, że są od siebie daleko, tak jak Tajwan i Ukraina, jak właśnie spotkania na Tajwanie i pokazywanie tego zagrożenia od strony Rosji dla naszego regionu i wysłuchiwania tego, jak wygląda to z pozycji Tajwanu, który jest w takim samym stopniu, ale zagrożony ze strony Chin. Takich działań w większym stopniu chciałabym widzieć i taką lekcję chciałabym, żebyśmy odrobili, ucząc się od Litwy, od Czech właśnie, a teraz okazuje się, że nawet i od Ukrainy.
A jak pani przewiduje, jak będą się dalej rozwijać relacje ukraińsko-tajwańskie?
Wiemy, że i to powiedział minister spraw zagranicznych Tajwanu, że Plany Tajwanu są takie, ponieważ ta pomoc Tajwanu idzie bardzo często przez Polskę. Jej największa część idzie przez Polskę, także część przez Czechy czy Słowację, ale największa przez Polskę. Więc Tajwan ma takie plany, żeby w tym procesie odbudowy Ukrainy robić to wspólnie właśnie z tymi krajami. Czyli no, widzi tutaj bardzo ścisłą współpracę z Polską w przyszłości. Więc no, to jest świetna wiadomość dla Polski. No, no, wiemy, że my jakąś tą pomoc jesteśmy zaangażowani. Pomoc, która zakłada współpracę z Tajwanem, między innymi drony, które trafiły na Ukrainę, no one trafiły poprzez Polskę, także Polska w jakimś stopniu je finansowała, ten zakup od Tajwanu. Także no, ta współpraca gdzieś się odbywa i to jest jakiś początek. I no, byłoby wspaniale, gdybyśmy rzeczywiście w ten wielki plan Tajwanu, odbudowy Ukrainy wspólnie z państwami naszego regionu, mocno się zaangażowali.
Właśnie szef tajwańskiego MSZ mówił też o Słowacji i Czechach. I czy w ogóle jest taka możliwa współpraca tutaj Polski ze Słowacją, z Czechami, no i właśnie z Tajwanem przy odbudowie Ukrainy?
No, na pewno to by było, jak to wyglądać będzie później, w jakich sferach i tak dalej. Myślę, że to jest do wszystko do przemyślenia i do ułożenia jakiegoś planu, ale samo to, że no, pomoc z Tajwanu idzie przez te trzy państwa, no to znaczy, że już jakoś możemy odgrywać tutaj jakąś rolę i współpracować wspólnie. To już jest bardzo mocna podstawa. Tajwan też, no, mówimy o tym bardzo często, że chciałbym w naszym regionie mieć, budować jakiś taki hub półprzewodnikowy, tego przemysłu półprzewodników. No to też można by w ramach tego planu jakoś budować. Ostatnio Tajwan ogłosił, że będzie fundował stypendia dla ekspertów właśnie z dziedziny półprzewodników z naszego regionu. Czyli widać, że no chce budować kadrę, przy której mógłby ten hub w regionie budować. Także no, ten plan zaczyna mieć jakieś ręce i nogi ze strony tajwańskiej. No, byśmy my to dobrze wykorzystali.
Mhm. Mamy też oczywiście od Was komentarze. Łukasz Ulianowicz: Chiny mają mocarstwowe plany, a Niemcy jak zawsze potrzebują pieniędzy. Wszystko się zgadza, a los innych krajów Unii lub układy ze zbrodniarzami to dla Niemiec rzecz drugorzędna.
Tak, oczywiście. Znaczy, widzimy jasno, że mówienie o jakichś Niemców, o jakichś wartościach europejskich, o budowaniu jakiejś federacji, gdzie liczą się wspólny interes, to są przede wszystko bajki. I Niemcy tam, gdzie trzeba, pójdą nawet do diabła, żeby załatwić swój interes. I to jest jedna wielka lekcja dla innych krajów europejskich. Naszym zadaniem powinno być osłabienie pozycji poprzez pokazywanie, jak niebezpieczną politykę po raz drugi, bo to było, już mieliśmy w przypadku Rosji, a teraz dokładnie samo to robią, pokazywanie, jak ona jest niebezpieczna dla całego Zachodu, a więc osłabienie ich pozycji na arenie europejskiej, ale także w relacjach w Stanach Zjednoczonych.
My tutaj właśnie pokazujemy, jakim zagrożeniem są Chiny, Rosja, a Greta Thunberg pokazuje, że zagrożeniem jest Zachód. Powiedziała, że czas obalić opresyjny i rasistowski system kapitalistyczny Zachodu. Jaki cel ma w wygłaszaniu takich słów akurat w tym momencie?
Znaczy, ja myślę, że to jest bardzo ważne. Do tej pory no, przedstawialiśmy niektórzy jako takie biedne dziecko, które tam zostało jakoś omamione, jakąś taką aktywistkę klimatyczną, a ona w tej chwili stała się taką już aktywistką polityczną. Ona ma bardzo, widać, że został stworzony taki produkt, bardzo sprawnie zareklamowany. To znaczy, najpierw ona zajęła się środowiskiem, troską o klimat, o środowisko. To jest no, coś, co może trafić do wielu ludzi, zwłaszcza no, do młodych ludzi. A tymczasem no, teraz już zdejmuje te szaty i pokazuje, co tak naprawdę, po co ten produkt został wytworzony. No, po to, żeby ludzi przekonać, że największym wrogiem to nie są Chiny, które tworzą obozy koncentracyjne, już nie tylko w Xinjiangu, przecież te wszystkie lockdowny, które oni teraz fundują swoim obywatelom, to też jest jeden wielki obóz koncentracyjny. A jak sami mówią, ten swój wspaniały system socjalistyczny z chińską charakterystyką chcą eksportować na świat, więc no, sami chcieliby, żebyśmy tego samego doświadczyli. doświadczyli, co doświadczają Chińczycy, no to nie jest zagrożenie. No, zagrożeniem nie jest Rosja, która agresywnie napada na inny kraj, na Ukrainę, to i straszy nas wojną nuklearną. To nie jest zagrożenie. Zagrożeniem jest Zachód, system kapitalistyczny, czyli no wywołanie jakiegoś takiego konfliktu wewnątrz. To jest zadanie Grety Thunberg i dlatego ja tę deklarację, tę ją wypowiedź, która padła w Londynie na prezentacji jednej książki, którą ona jest no, stworzyła, nie napisała, tylko stworzyła. Książka nosi tytuł Climate Book. No, to ona zrzuciła taką deklarację, że ona już nie tylko będzie zajmować się walką z ociepleniem, ale będzie także teraz walczyć z tym opresyjnym i rasistowskim systemem na Zachodzie, bo to jest rzeczywiście największy wróg. Ale język, jaki ona w tej wypowiedzi użyła, jak się temu przyjrzeć, no to jest dokładnie taki sam język, jaki używają autorytarni przywódcy, tacy jak Xi Jinping czy Putin. No bo przecież to Putin i Xi Jinping mówią o tym, że zagrożeniem dla świata jest Zachód, bo to oni są odpowiedzialni za wojnę na Ukrainie. Greta Thunberg mówi, że no skoro ten Zachód jest taki niebezpieczny, to trzeba mu teraz zafundować transformację. To samo mówi Xi Jinping i Putin. Spotkali się ponad miesiąc temu, to było we wrześniu tego roku w Uzbekistanie i mówili o potrzebie transformacji architektury globalnego ładu i porządku światowego. No ona po prostu tylko jest taką tubą tych dyktatorów i niczym więcej. Jej nie należy już traktować jako jakąś biedną dziewczynkę omamioną przez kogoś, niedokształconą czy jako jakąś aktywistkę klimatyczną. To jest po prostu tuba propagandy chińsko-rosyjskiej, narzędzie dezinformacji.
A jak to się dzieje, że właśnie znajdują się cały czas ludzie, którzy słuchają tej dziewczynki Grety, która tak naprawdę no, nie jest autorytetem w tych dziedzinach?
Znaczy, no jak mówię, to był produkt bardzo dobrze zapakowany i wprowadzony. No właśnie zaczęliśmy od tego środowiska i to tym omamiono dzieci w szkołach, cały przemysł stworzono i te dzieci już są w niej tak zapatrzone, ta młodzież jest tak w nią zapatrzona, że teraz, kiedy ona powie, że walczmy z Zachodem, a kto wie, może za chwilę zaczną, powstaną jakieś, no co będzie następne, jakieś bojówki. Już widzimy takie akcje niszczenia na przykład jakichś produktów rolnych, prawda, w sklepach. No przecież to do tego chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu wzbudzić chaos na Zachodzie, doprowadzić do jakichś rozrób. To mniej więcej, co już przerabiano w Stanach Zjednoczonych. I ona taką atmosferę do tego buduje, no ale bardzo sprytnie po prostu z tą agendą, zaczynając właśnie od środowiska, od klimatu, no zaczęto to robić w szkołach. I no teraz ta młodzież jest po prostu no, taka poddana praniu mózgu i bardzo trudno będzie z tym walczyć. To była bardzo sprytnie przeprowadzona akcja, którą na pewno stoją Chiny i Rosja.
A jeszcze w temacie chińskim, to TikTok ogłasza, że pracownicy w Chinach mają dostęp do danych użytkowników. Nasza telewizja już mówiła o tym od dawna, ostrzegała przed TikTokiem, a teraz świat też zaczyna o tym mówić. No a tymczasem coraz więcej ludzi przybywa na TikToku i... Tak, jak czytałam takie dane, no to na styczeń 2022 roku już ponad 3 miliardy ludzi pobrało TikToka, a dziennych użytkowników, to są dane na październik 2022 roku, jest prawie 45 milionów dziennie użytkowników TikToka. Czy te informacje, które właśnie słyszymy, przekonają ludzi do porzucenia tej aplikacji?
No tak, bo jak słyszymy, że dane europejskich użytkowników będą udostępniane w Chinach, no to tak możemy sobie, no i co z tego, no będą udostępniane w Chinach. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, no nie będą udostępniane bezpiece chińskiej, komunistycznej partii Chin, no to oni będą mieli dostęp do tego, to o to chodzi. Bo jak słyszymy, że w Chinach, no to tak, o, to, no, 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 no i co, w innych miejscach też są udostępniane i co z tego. No to, ale ta popularność wynika także z tego, że no mają swoich osoby, które reklamują, osoby o dużym zasięgu. Pamiętamy, że jakiś czas temu Lewandowski to reklamował. Prezydent Duda też pojawił się na TikToku. A ostatnio ja widziałam jednego z ministrów, wiceministrów, Piotr Wawrzyk, przecież wiceminister spraw zagranicznych, używał TikToka i chwalił się, że ma niespodziankę. I tą niespodzianką był Jarosław Kaczyński, który też się pojawił na TikToku. No jeżeli ludzie, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszego państwa, nie wiedzą, jakim zagrożeniem jest to narzędzie chińskiej inwigilacji i propagandy, no to co my się dziwimy, że jakiś młody człowiek po to sięga, prawda? Znaczy, no, my, tak jak pani powiedziała, my mówimy o tym już bardzo długo. Mówiliśmy, że założyciel TikToka, ta firma ByteDance, to jest firma, która zbudowała cały aparat właśnie inwigilacji w Xinjiangu. A Xinjiang to jest zawsze ta prowincja, w której Chińczycy najpierw próbują te swoje tak zwane wynalazki. Jak one się tam przyjmą, jak ten aparat inwigilacji, te obozy się przyjmą w Xinjiangu, to zaraz rozszerzmy to następne prowincje, a w przyszłości na resztę świata. Więc bardzo dokładnie no jednak wiemy, czym jaki jest cel TikToka i jakie on rolę ma odgrywać, a jednocześnie ludzie, którzy są wpływowi, którzy są też odpowiedzialni za bezpieczeństwo, po to narzędzie sięgają. Także Chiny mają swój cel, mają narzędzia i je wykorzystują. No, można powiedzieć, nie dziwimy się im, prawda? Ale to, że politycy na Zachodzie, polscy politycy, wykorzystują te narzędzia niby do zabawy, bo oni mówią o jakichś niespodziankach, albo to sobie filmik słodki nagrali, nie zdając sobie sprawy jak z niebezpieczeństwa tych swoich działań, no to już jest niestety bardzo smutne. I tak długo TikTok będzie silny, jeżeli będziemy mieli polskich polityków, i na to wywiad zupełnie nie działa, Polski nie reaguje. No wiemy, że Andrzej Duda, zdaje się, zniknął z TikToka, no bo była tam reakcja, no ale no pojawiają się kolejni politycy.
No a właśnie co my możemy zrobić w takiej sytuacji, jak osłabić TikToka w czasie, kiedy on zyskuje coraz większą popularność i coraz więcej ludzi go używa?
Tak, bo to jest takie słodkie narzędzie do robienia sobie krótkich filmików, wszystko można łatwo zareklamować. Znaczy ja myślę, że przede wszystkim jednak zacząć od tych ludzi wpływowych, którzy są rzeczywiście jakimiś politykami, celebrytami, ich z tego rozliczać i mówić, że używają narzędzie, które no, chociażby w Xinjiangu służyło do tego, żeby ludzi wrzucać do obozów koncentracyjnych. Im to pokazywać, w takim kontekście ich przedstawiać, jeżeli korzystają z TikToka. To jest taka rzecz, którą możemy robić. A każdy z nas już potem musi się sam z sobą rozliczyć, czy rzeczywiście na tym TikToku chce być, czy chce jego używać, patrzeć na swoich znajomych, też ich informować oczywiście, jak to działać, ale cały czas o tym mówić o tym zagrożeniu. No, w ostatnim programie mówiliśmy, że nastroje w Polsce, jeżeli chodzi o Chiny, się zmieniły, że rzeczywiście ludzie w dużo większym stopniu widzą już, to największa zmiana na świecie właśnie to Polska, największa zmiana w tym nastawieniu, rzeczywiście Polacy w dużo większym stopniu teraz widzą zagrożenie chińskie. To wynikało z tego, że mówiliśmy, że ten temat chiński często się pojawiał, temat zagrożenia chińskiego był obecny, więc to samo trzeba robić w takich kwestiach, jak właśnie zagrożenie ze strony Huawei, TikToka i tak dalej.
Ja też w tym momencie chciałam Państwu przypomnieć, że możecie nas wesprzeć. Mamy taką akcję 1000 gitar nam gra i co miesiąc wspiera nas ponad 1000 osób. I jeżeli Wam się podoba to, co my robimy tutaj, to możecie dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć nas. Tutaj macie wszystkie dane idspodprat.pl/wsparcie. Tam znajdziecie wszystkie informacje, a także możecie to też zrobić przez Patronite. Mamy taką stronę patronite.pl/idspodprat. Ja jeszcze na koniec chciałabym przejść do takich informacji.
Coś powiedzieć.
Oczywiście.
Bo myślę, że warto o tym powiedzieć także a propos wsparcia dla telewizji Idź Pod Prąd, bo wczoraj Państwo mieliście program między innymi poświęcony no, temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A troszkę wcześniej, przed tym programem, był wywiad Borisa Johnsona dla Sky News. On już nie jest no, politykiem, który odgrywa taką rolę, jak odgrywał jeszcze kilka miesięcy temu, ale zapytany został przez dziennikarza jak widzi swoją rolę teraz, kiedy już nie jest premierem, kiedy nie jest w rządzie. I jedną z pierwszych rzeczy, jaką on powiedział, zaczął mówić o tym, że no, potrzeba rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam no, niestety są głosy, które mówią o tym, że być może ta pomoc dla Ukrainy jest za duża, że można by ją zmniejszyć, a niektórzy nawet mówią, że w ogóle nie powinna być ta pomoc udzielana. I to tak no, było takim uzupełnieniem, znaczy taki państwa program, znaczy mówiliście o tym, o czym mówią no, najważniejsi politycy, okazało się kiedyś bardzo wpływowi, jeżeli chodzi o tę politykę wobec Ukrainy. Widzą wszyscy, jak wielkie niebezpieczeństwo jest teraz w samych Stanach Zjednoczonych, jeżeli tam do głosu dojdą politycy, którzy chcą zmienić amerykańską politykę w kwestii Ukrainy. Ja nie twierdzę, że cała partia republikańska jest taka, nie, bo tam jest bardzo dużo polityków, a nawet można by powiedzieć, że większość polityków, którzy uważają, że tę politykę trzeba kontynuować, poparcia dla Ukrainy, ale te głosy odcięcia się od tej pomocy no, są bardzo, bardzo, bardzo głośne w tej chwili. I widać, że Zachód, sojusznicy Stanów Zjednoczonych zdają sobie sprawę z tego zagrożenia i konieczności rozmawiania z Amerykanami, no w tej sprawie jakby wydawało się bardzo podstawowej. Także w państwa wczorajszy program no bardzo się wpisał w to, o czym toczy się widać dyskusja teraz na tych szczytach zachodnich przywódców.
Także jak widzicie, możecie sami ocenić to, co my tutaj robimy, no i wtedy stwierdzić, czy chcecie wspierać to, czy nie. A jeszcze chciałam się odnieść do takiej informacji. W październiku prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Iranu, Ebrahimem Raisem, i przekazał mu bardzo jasne stanowisko. Mówił o tym, że Polska zamierza bardzo aktywnie przeciwdziałać wszelkim zakupom broni przez Rosję. No a teraz, jak podaje Niezależna, Iran planuje przekazanie Rosji partii dronów bojowych. No i co w takim razie, jaka powinna być reakcja rządu Polski na tą informację?
Znaczy przede wszystkim taki kubeł zimnej wody, że przestańmy rozmawiać z jakimiś przedstawicielami autorytarnych reżimów, tym licząc na to, że zmienimy ich politykę. No bo ta rozmowa Andrzeja Dudy z prezydentem Iranu no była tak sprzedawana, że to jest no jak taka próba wpłynięcia na Iran, by nie dostarczał tych dronów kamikadze. Dronów, które dziś już wiemy, bo właśnie Ukraina przechwyciła te drony i wie, jak one wyglądają, że to są drony, które buduje Iran z części dostarczanych przez Chiny, a te części to są kopie części zachodnich, głównie niemieckich. Także to wszystko jest taka skomplikowana, no ale widać, że tak się ta składanka działa i działała i będzie działać. Znaczy Iran powiedział, że będzie dostarczał więcej tych dronów, także ten telefon był też, no jak mówię, rozmawialiśmy o tym telefonie, ja wtedy powiedziałam, że to na pewno nic nie przyniesie żadnych rezultatów, no i dziś już mamy tego potwierdzenie. Więc jak mówię o sprawnej, dobrze działającej dyplomacji, no to chodzi mi także o taką dyplomację, która nie zajmuje się rozmawianiem z autorytarnymi przywódcami, tylko szuka, tylko rozmawia z tymi, którzy podobnie myślą, szuka wejścia na tę arenę, na tę scenę państw, które podobnie myślą, i z nimi budowania jakichś frontów. To na przykład robi Litwa. No, zaczęliśmy nasz program od tego, jak delegacja litewsko-ukraińska przybyła na Tajwan. No to są działania pozytywne, o których potem mówi cały świat. Czy dziś ktoś mówi o rozmowie Andrzeja Dudy z Iranem? No chyba tylko po to, żeby się pośmiać, chociaż to nie jest śmieszne, no bo to jest tragiczne tak naprawdę i w złym świetle stawia nasze działania na arenie międzynarodowej, a są tam takie działania, z których powinniśmy być dumni, jak to, co robimy w kwestii tej pomocy Ukrainie, ale to akurat nie było pomocą.
Bardzo dziękuję pani za ten komentarz i za udział w naszym programie. Była ze mną pani redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Dziękuję bardzo.
Także dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, do zobaczenia, a my przejdziemy jeszcze do ogłoszeń, a później zaproszę Państwa na wywiad z Kirą Rudik. Dzisiaj o 18:00 zapraszamy na kolejną część naszego studium pierwszego listu do Koryntian. Zachęcamy Was też do subskrybowania naszego kanału i sprawdzenia sobie, czy rzeczywiście macie tą zaznaczoną subskrypcję. Po programie, po wywiadzie już z Kirą Rudik, zapraszamy na Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, jak sobie radzić ze złymi urzędnikami, oraz na kartkę kalendarza Piotra Setkowicza, będzie o operacji Wicher. A jeszcze przypominam, że w naszym sklepie są dwie nowe książki. Jedna, pierwsza to Rewolucja Jezusa, książka Joe Łosiaka, oraz Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji, książka Piotra Setkowicza. Wszystkie te pozycje możecie znaleźć na naszej stronie sklep.ispodprat.pl i zachęcamy Was do zamawiania, bardzo ciekawe pozycje. A ja też przypominam jeszcze o wsparciu, o tym, że możecie nas wesprzeć, bo to wszystko, co tutaj robimy, to dzieje się dzięki Waszym wpłatom. I tutaj macie wszystkie informacje wyświetlone, strona itspodprat.pl/wsparcie. A jeśli chcielibyście się z nami skontaktować, to mamy oczywiście dużo różnych możliwości do kontaktu. Mamy maila kontakt@itspodprat.pl, ale też możecie dzwonić na telefon 536 813 435. Jak zadzwonicie, to odbierze mój tata Michał Fałek. A ja zapraszam już Państwa na drugą część programu, a w tej części wywiad z Kirą Rudik, ukraińską parlamentarzystką, przewodniczącą partii Głos. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, dziękuję bardzo za to, że byliście z nami. Hello, this is Against the Tide TV.
Witajcie, tu telewizja Idź Pod Prąd. Naszym gościem jest dzisiaj Kira Rudik, ukraińska parlamentarzystka, przewodnicząca partii Głos. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To dla nas przyjemność znów Panią gościć w naszej telewizji. W ubiegłym tygodniu wraz z delegacją z Ukrainy i Litwy odwiedziła Pani Tajwan. Podczas wizyty spotkaliście prezydent Tajwanu, Tsai Ing-wen. Proszę opowiedzieć o Pani wrażeniach po tej wizycie. Była ona bardzo ważna. Byłam pierwszym parlamentarzystą z wizytą na Tajwanie. Tym ważniejsza jest ona teraz, kiedy świat został podzielony na kraje walczące o demokrację i wspierające tę walkę oraz kraje, które stoją z boku lub stwarzają zagrożenie. Tajwan wspiera Ukrainę od samego początku. Najpierw nałożyli sankcje na eksport chipów do Rosji. Wysyłają też drony do Ukrainy. I oczywiście bardzo wspierają nas finansowo. Wizyta była bardzo miło przyjęta i bardzo przyjazna. Była wyrazem wsparcia, jak to jest między sojusznikami walczącymi o wartości demokratyczne w dosłownie różnych częściach świata. Tajwan rozumie, że Ukraina jest teraz centrum walki o demokrację, ale za jakiś czas on także może się nim stać. Rozmawialiśmy o lekcjach, jakie wynosimy z wojny, którą Rosja rozpoczęła przeciw Ukrainie, a także o krokach, jakie społeczność demokratyczna na całym świecie musi podjąć, byśmy byli dobrze przygotowani na kolejne potencjalne zagrożenia. Jakie podobieństwa widzi Pani w sytuacji Ukrainy i Tajwanu w kontekście zagrożenia ze strony Rosji i Chin? Zarówno Rosja, jak i Chiny prowadzą strategię imperialistyczną. Imperium musi się stale rozrastać, by udowodnić, że w ogóle istnieje. Jeśli chodzi o Tajwan, w ostatnim przemówieniu Xi Jinping stwierdził jasno, że nic go nie powstrzyma, jeśli zechce przejąć Tajwan. Wygłasza pogróżki podobne do Putina, zanim ten rozpoczął wojnę. Dlatego właśnie uważam, że wszystkie kraje demokratyczne, począwszy od Stanów Zjednoczonych, muszą zrozumieć, że nad Tajwanem ciąży niebezpieczeństwo militarnej inwazji ze strony Chin. W przemówieniu wygłoszonym na Tajwanie powiedziała pani, że nastąpił niespotykany wzrost szacunku i wsparcia dla Tajwanu ze strony Ukrainy i innych krajów demokratycznych w Europie. Proszę rozwinąć tę myśl. Nasza wizyta została upamiętniona w oświadczeniu rządu Tajwanu, którym zobowiązał się on do udzielenia nam w przyszłym roku 66 milionów dolarów dodatkowego wsparcia. To dla nas bardzo ważne, ponieważ jest to wsparcie, które dociera bezpośrednio do Ukraińców, by pomóc im odbudować kraj i przygotować się na nowe przyszłe wyzwania. Muszę tu przypomnieć, że 40% ukraińskiej infrastruktury energetycznej zostało zniszczone. Żyjemy w strasznych warunkach. Potrzebujemy każdego wsparcia, jakie tylko możemy dostać, ponieważ w ciągu ostatniej dekady wiele państw nie brało na poważnie imperialistycznego i kolonialnego ryzyka ze strony tych krajów. A teraz, gdy zrozumiały swój błąd, patrzą na Tajwan jako dodatkowego sojusznika, który musi zostać uznany, musi być brany na poważnie i musi być wspierany. To dlatego w ciągu ostatnich tygodni zauważalny jest wzrost wsparcia ze strony państw europejskich dla Ukrainy i Tajwanu, dla których wsparcie wzrosło też w Kanadzie i USA. To dlatego, że teraz wszyscy widzą, o co toczy się walka. O przyzwalanie jednemu państwu na wkraczanie na teren innego państwa w XXI wieku. O utrzymanie wartości demokratycznych. O możliwość dla Europy i świata na spokojne życie przez kolejnych kilkadziesiąt lat. To dlatego liderzy światowi rozumieją powagę tego, co się teraz dzieje w Ukrainie oraz jak ważne jest, byśmy jako państwa demokratyczne byli gotowi na kolejne zagrożenia. Kluczowe jest, byśmy nauczyli się lekcji, którą daje nam ta wojna, czyli lekcji jedności. Dopóki stoimy razem i się wspieramy, przetrwamy. Jesteśmy tego absolutnie pewni. Ale przed nami niezwykle ciężka jesień i zima, kiedy Putin będzie próbował wykorzystać wszystko jako broń. Energetykę jako broń, żywność jako broń, atom jako broń i broń jako broń. Będzie chciał dopilnować, by jedność, która teraz jest między krajami demokratycznymi, została zniszczona. Wiemy, że dużo łatwiej walczy się z ludźmi, którzy nie są zjednoczeni. Dlatego musimy się nadal wspierać i zdobywać kolejnych sojuszników obozu demokratycznego. W innym przypadku będzie niezwykle trudno wygrać tę wojnę. Czy zauważyła pani jakieś decyzje w Europie dotyczące zamknięcia nieba nad Ukrainą w związku z tym, co Putin do tej pory zrobił? Co do zamykania nieba, to nie spodziewamy się, by siły NATO wspierały to zamknięcie w najbliższej przyszłości. Ale widzimy zwiększoną liczbę systemów ochrony powietrznej trafiających do Ukrainy, a także obietnice politycznych liderów świata. Dlatego wierzę, że będziemy mogli znacząco zwiększyć nasze możliwości w zakresie przechwytywania rosyjskich pocisków i dronów. W ostatnim ataku na Kijów i inne miejsca z 50 rakiet wystrzelonych na nasz kraj, 44 zostały przechwycone i zniszczone przez systemy obrony powietrznej. Dlatego z tym, co mamy i dzięki umiejętnościom i skuteczności naszych żołnierzy, którzy z tego korzystają, jesteśmy w stanie odpierać Rosję i bronić się. To jednak jest oczywiście za mało. Dlatego każdy element ochrony powietrznej, jaki trafia do Ukrainy, będzie ratował życia. Dosłownie będzie ratował życia. Kiedy jesteś obywatelem, kiedy masz rodzinę, możesz nauczyć się walczyć, możesz iść na front, możesz zgłosić się na ochotnika, możesz robić co chcesz, ale nic nie możesz zrobić, by bronić siebie i bliskich przed wielkim kawałkiem metalu lecącym z nieba, by cię zabić. Dlatego potrzebujemy systemów ochrony powietrznej, dlatego potrzebujemy wsparcia, byśmy mogli ratować naszych rodaków i infrastrukturę. Mieć pewność, że to, co zostało jeszcze po zniszczeniach Putina, pozwoli nam przetrwać zimę. Czy możecie wyobrazić sobie, że ponad 1000 miast i wsi w Ukrainie jest odciętych od prądu? W ubiegłym tygodniu w Kijowie przez pół tego okresu nie było prądu, a przez półtora dnia nie było wody. Czy wiecie, jaka to różnica, gdy jest się w schronie, w którym jest ogrzewanie, można naładować telefon, a dzieci mogą się bawić i czytać? A gdy jest ciemno, woda jest zimna i nie wie się, kiedy to się skończy. To zupełnie różne sytuacje, dlatego potrzebujemy całego tego wsparcia, jakie otrzymujemy. Na koniec zapytam, jak ocenia Pani obecnie relacje polsko-ukraińskie? Polska cały czas jest naszym największym sojusznikiem, a nawet nie sojusznikiem, tylko bratnim narodem. Bardzo bolesne było dla nas mieć bratnie narody w postaci Rosji i Białorusi, które potem nas zaatakowały. A teraz słowa bratni naród nabrały dla nas nowego znaczenia. To naród, który otworzył dla nas swoje granice. To naród, który otworzył dla naszych dzieci ponad 80 szkół. To naród, który wspiera nas jak tylko może. To naród, który zawsze jest przy nas. W imieniu Ukraińców chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce i Polakom za wszystko, co robią dla Ukrainy. To coś na miarę pokoleń. Nigdy tego nie zapomnimy. Zawsze będziemy wdzięczni. Bardzo za to dziękujemy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była Kira Rudik, ukraińska parlamentarzystka, przewodnicząca partii Głos. Dziękujemy. I ja dziękuję. Chwała Ukrainie. Oglądacie telewizję Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.
Jak sobie radzić ze złymi urzędnikami? Można to rozszerzyć na złych polityków, pracowników wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. Na wszystkich, którzy mają wpływ z pozycji władzy na nasze życie. I tu zdziwicie się zapewne, ci, którzy nie zbyt często czytacie Biblię, że Biblia daje przepis, daje radę, jak należy w takiej sytuacji postępować. Sam Jezus Chrystus dał taki przykład. Nie wierzycie? To otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. Mamy tam złego urzędnika państwowego, tu konkretnie sędziego. Jezus mówi, że ten człowiek nie bał się Boga, być może to był jakiś taki ateista tamtych czasów, ale też i nie liczył się z człowiekiem, nie? Czyli na obu tych polach relacja z Bogiem, relacja z ludźmi, to dwuja czy pała, nie? Był to ewidentnie zły człowiek, ale był wysokim urzędnikiem. No i była tam pewna wdowa. No i ta wdowa, nie mogąc się doszukać sprawiedliwości, po prostu go nachodziła. Czyli trzeba im zawracać głowę. Trzeba być namolny. Bo tak ten urzędnik sobie myślał. To sam świadectwo samego Jezusa, 5 werset. Ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. No tu chodziło o jakąś zniewagę. Czyli po pierwsze, trzeba się naprzykrzać. W warunkach już dzisiejszych biurokracji trzeba wszystko na piśmie, nękać ich pismami. I druga rzecz, trzeba wywierać presję społeczną. Po to są media, po to między innymi jest telewizja Idź Pod Prąd. Ci urzędnicy myślą o tym, co się o nich pisze w internecie i ze względu albo na namolność, albo petenta, albo na obawę przed złą opinią w internecie, zrobią co trzeba. No patrzcie, Jezus i o tym nas poinstruował.
Listopada 1956 roku armia sowiecka rozpoczęła operację Wicher, której celem było stłumienie węgierskiej rewolucji antykomunistycznej. 1 listopada premier Węgier Imre Nagy ogłosił, że jego kraj występuje z Układu Warszawskiego i ogłasza neutralność. Sowieci sprawiali wrażenie, że godzą się z tym. Zaproponowali negocjacje, których celem było omówienie sposobu wycofania ich wojsk, organizacja uroczystości pożegnania tych wojsk i opieka nad cmentarzami sowieckich żołnierzy, którzy zginęli na Węgrzech podczas II wojny światowej. Rozmowy te miały się odbyć w miejscowości Tekel. 3 listopada przybyła tam węgierska delegacja pod przewodnictwem ministra obrony Pala Maletera i szefa sztabu generalnego Istvána Kovácsa. Wkrótce po rozpoczęciu rozmów na sali obrad pojawił się generał Iwan Sierow, szef KGB, i aresztował wszystkich Węgrów. W ten sposób armia węgierska została pozbawiona dowództwa. 4 listopada o godzinie 4 rano otaczające Budapeszt wojska sowieckie ruszyły do natarcia. O 5.20 w przemówieniu transmitowanym przez radio premier Imre Nagy ogłosił to całemu światu. Opór wojsk węgierskich był bardzo chaotyczny. Już o 8 rano Sowieci opanowali parlament, a do południa Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komendę Policji i rozgłośnię radiową. 5 listopada nadal trwały walki w niektórych dzielnicach Budapesztu, a także na prowincji, szczególnie w mieście Dunajwarosz, które wtedy nazywało się Stalinwarosz. 6 listopada do Budapesztu Sowieci sprowadzili utworzony przez nich rząd węgierski pod przewodnictwem Janosa Kadara. 7 listopada został on oficjalnie zaprzysiężony. 11 listopada Sowieci zdobyli wyspę Czepel, dławiąc w ten sposób zbrojny opór Węgrów. Zaczęły się represje wobec uczestników powstania.